Masz numer Anifory z Dotir? Pytam w imieniu kolegi.
Nie
Skoro
mam,
stałeś się razem na podium.
Ale dziewczyny mnie zaczęły obserwować na Instagramie, także w świecie crossfitowym dziewczyn takie rzeczy znaczą bardzo dużo. Tyle mogę powiedzieć.
Ja ci powiem, że to w każdym świecie by znaczyło bardzo dużo, że
Relacje
ktoś.
między zawodniczkami są bardziej skomplikowane niż między zawodnikami. Tak tylko
Naprawdę?
powiem. O tak. No.
A możesz. Please elaborate. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, pamiętaj, żeby zasubskrybować, zalajkować, skomentować, udostępnić. No i najfajniej by było, gdybyś też odwiedziła patronite.pl/panmareł i została patronem, patronką mojego podcastu. Witam Państwa bardzo serdecznie, z tej strony ja, Marek Mareł Majewski, a moim gościem dzisiaj jest Gabrysia Migała. Gabrysiu, witam Cię bardzo serdecznie.
Dzięki wielkie za zaproszenie.
Najsprawniejsza Polka w Polsce. Ale też za granicą, ponieważ ty nie siedzisz. Właśnie, wiesz co, były pytania o to, czy ci nie za dobrze na tej Majorce. Ja miałem o to nie pytać, ale w związku z tym jakaś dzisiaj pogoda w Polsce, kiedy my to nagrywamy. Są 4 stopnie, szare chmury, mgła, deszcz. Co tu się w ogóle stało, że ty akurat na Majorkę wyjechałaś, a nie gdzieś indziej, albo że nie zostałaś w Polsce?
Zacznę od tego, żeby wam tak nie pogorszyć humorów. To wcale na tej Majorce nie jest tak cudownie.
Dzisiaj jest tylko
teraz.
14 stopni.
Tak, no to jest dosyć chłodno jak na Majorkę i od tygodnia praktycznie cały czas pada, więc...
To smutne.
Tak, mogę trochę ponarzekać. A jak to się stało, że wylądowałam na Majorce? Wiecie, kiedy to było? Już prawie 2 lata mija. Przeprowadziłam się w sumie tutaj na początku marca. I jednym, w sumie były 2 powody. Jednym z powodów to było to, że jestem, zawsze się niezręcznie czuję, jak o tym rozmawiam. Mój chłopak jest Węgrem, ma na imię Krzysztof i po prostu po jakimś czasie, po kilku miesiącach spotykania się i bycia w związku na odległość, stwierdziliśmy, że jak to ma wypalić, jak mamy być dalej razem, to musimy sobie znaleźć wspólne miejsce, gdzie zamieszkamy razem. Myśleliśmy, żeby się przeprowadzić na Węgry, ale mi się nie do końca podobał ten pomysł.
Dlaczego?
Pomyśleliśmy. Nie wiem, no, na Węgrach jest tak, że na Węgrzech jest tak, że tak jak w Polsce, że jednak większość ludzi mówi po węgiersku, u nas większość po polsku. I chyba najgorsze było dla mnie to, że jakbyśmy mieszkali w Budapeszcie, to Krzysztof by się niezręcznie czuł wśród jego znajomych, że tak powiem, bo cały czas musiałby tłumaczyć dla mnie po angielsku. I jego znajomi by się niezręcznie tłumaczyli, że jak są ze mną, to powinni jednak mówić po angielsku i z rodziną to samo. I taka sama byłaby sytuacja w Polsce ze mną. Czyli ja
wiesz
bym
co,
się...
ale ja pamiętam twoje pierwsze wywiady po angielsku i to tak było so-so, ale za to ostatnio słuchałem podcastu Europe... Kurczę, zapomniałem jak się nazywa ten podcast. Europe coś tam.
Europe is coming.
Europe is coming, tak. Słuchałem, w którym... Rewelacyjnie, więc skąd ty wiesz, może byś się wyprowadziła tam i byś, wiesz, laszlo gulasz tam, wiesz, w pół roku ogarnęła. Nie braliście pod uwagę szybkiego nadrobienia zaległości językowych?
Nie.
No bardzo.
Myślę, że węgierski dla mnie to jest w ogóle jakiś next level, a dla Krzysztofa polski to dokładnie
tak samo. Tak samo. Ale
to
dlaczego akurat Majorka, a nie, nie wiem, Grecja, albo wiesz, Tajlandia, nie wiem.
To też nie jest taka prosta odpowiedź. Jedna z nich, no ja byłam, zanim się tutaj przeprowadziłam, byłam tutaj kilka razy albo na wakacjach, albo na jakichś obozach treningowych i po prostu znałam to miejsce i bardzo mi się spodobało. Nasz wspólny znajomy Axel, też, który tutaj mieszka, zaprosił nas wspólnie, żeby spędzić tutaj kilka tygodni trenując. Tak, więc mieliśmy, że tak powiem, takie rozeznanie, jakby nam się tutaj żyło, trenowanie i tak dalej. A kolejnym powodem jest nasz wspólny trener, John, który jest Anglikiem, mieszka tutaj ze swoją dziewczyną Jacqueline. Także wszystko się składało na to, że Majorka może być tym miejscem, gdzie możemy
A to,
zamieszkać.
bo ty mówisz, że 2 lata temu to jeszcze były czasy przedcovidowe, jak tam żeście się przeprowadzili, czy...
Tak, to jest dobra historia, bo to dosłownie było kilka tygodni przed COVID-em. W marcu, na początku marca się tutaj przeprowadziliśmy i mieszkaliśmy u
A tak,
znajomych
no
przez dwa
to w takim
tygodnie.
razie kilka tygodni przed
Tak.
lockdownami takimi europejskimi, no.
Mieszkaliśmy dosłownie dwa tygodnie ze znajomymi i szukaliśmy mieszkania. Udało się znaleźć mieszkanie dosłownie dwa dni przed tym, jak lockdown się zaczął. Także dosłownie odebraliśmy klucze do mieszkania, podpisaliśmy kontrakt, pierwsze pieniądze za pierwszy miesiąc zostały przesłane i lockdown. Także
I
nawet.
to wtedy przez jaki czas nie mogłaś wrócić do Polski, bo tam chyba jakoś było, że tam nie można było, już nie pamiętasz. Ja już mam wrażenie, że ten lockdown trwa mniej więcej 14 lat, więc już tak średnio pamiętam, czy to było 1,5 roku temu, ale to chyba jakoś tak było, że żeście nie mogli wtedy wrócić, jakbyś chciała nawet, nie? To chyba byś nie mogła jakoś za bardzo wtedy, nie?
Chyba nie, nie. W ogóle wszystkie lotniska były zamknięte i tutaj też nie do końca pamiętam, jak to w Polsce się działo na samym początku, ale tutaj było dosyć mocno do takiego stopnia, że nie mogliśmy wychodzić z domów po ulicy. Normalnie wojsko, policja sprawdzała, czy nikt się nie przemieszcza i można było, wiadomo, tylko do apteki albo do sklepu
To jest to w Polsce, to było tak
wychodzić.
jak w Polsce, w sensie powiedzieli, że nie można, natomiast nikt tego de facto za bardzo jakoś wybitnie nie pilnował. W sensie ludzie na początku byli bardzo wesoli. Ja pamiętam, że jak szedłem ulicą i ktoś szedł naprzeciwka, to ja przechodziłem na drugą stronę chodnika. W tej chwili już tego nie robię, bo już troszeczkę to przeszło, ale na początku tak to w każdym razie wyglądało, ale nie, w Polsce nikt jakoś za bardzo wybitnie nie pilnował tych rzeczy.
Nie, to tutaj było strasznie. Na początku próbowaliśmy
A
dalej tak jakby mieszkać.
mieliście pozamykane siłki i boksa i tak dalej?
Tak,
Też?
właśnie do tego zmierzam, że to był problem, bo na początku chcieliśmy po prostu jakoś się przemykać do boksa i może by tego nikt nie zauważył, ale niestety ludzie byli tak. Tu nawet nasz boks jest dosyć z daleka od centrum. Więc bardzo było ciężko do przewidzenia, że ktoś tam będzie, ale zwłaszcza policja. Ale dosłownie 15 minut po tym, jak weszliśmy do boksa, zamknęliśmy drzwi i nawet zaparkowaliśmy trochę dalej, ktoś zapukał do drzwi i to było, okazała się policja i powiedzieli, że mamy 10 minut, żeby się zebrać, bo jak nie, to dostaniemy mandaty i tak dalej. Okazało się, że to jakiś koleś innego budynku po prostu zadzwonił
Albo widział, że
i
wchodzicie
powiedział
tam.
tak. Więc ludzie zaczęli na siebie nadawać i tak dalej. Więc musieliśmy wykombinować coś innego. Także zapytaliśmy się właścicielki boksa, czy możemy wypożyczyć trochę sprzętu, jakieś wiosło, sztangi, bampery. I przenieśliśmy się na farmę mojego trenera, który miał dosyć fajne miejsce na zewnątrz, także udało nam się stworzyć taki mini kamp z dala od miasta na fajnej farmie, z pięknym widokiem na góry,
Dobra,
malutki
nie denerwuj
basen.
wszystkich. Już nie
Także
denerwuj wszystkich.
ten lockdown nie był taki najgorszy. Maszalapy robiłam na drzewie, liny tak samo, więc nawet elementy gimnastyczne się udało podtrzymać, także fajnie.
To super. Właśnie, bo miałem zapytać, że skoro to, bo to był 2020 rok. Czekaj, bo teraz mi się już pierdzieli. W 2020 rok to były te. Nie, ty byłeś w 2019, a w 2020 to były te gamesy, że tam po 10 osób dosłownie pojechało jakoś tak, nie? Na finał,
Tak,
bo.
pięć kobiet i
Okej, okay,
pięciu
okej, okay,
mężczyzn.
okej, okay, okej, okay, okej. Okay.
I
Nie,
tam
bo.
był stage one, CrossFit Games stage one i później pięć kobiet i pięciu mężczyzn.
Ja powiem ci, że ja próbuję to wszystko śledzić i być na bieżąco, ale w ciągu ostatnich 4 lat. Było tyle zmian dotyczących tego, kto się kwalifikuje, w jaki sposób jedzie i tak dalej, że ciężko jest to w
I
ogóle
ciężko
w jakiś sposób
nadążyć.
pamiętać. A czy tobie to w jakiś sposób te zmiany wpływają, może nie na to, jak trenujesz, ale na twój performance, na to, co jesteś w stanie pokazać, że to jakoś, nie wiem, wybijacie, wiesz, z tego reżimu treningowego w jakiś sposób, że myślisz o tym, denerwujesz się cokolwiek, czy...
Nie, raczej staram się na to patrzeć tak, że to jest coś, czego za bardzo nie jestem w stanie kontrolować, więc staram się nie marnować energii na to. Muszę powiedzieć, że 2020 rok był bardzo ciężki dla wszystkich, ale on był ciężki pod względem takim dla mnie, że tak jakby sezon wydawał się, że trwa po prostu wieczność, bo gamesy powinny być wtedy, nie wiem, w sierpniu, chyba na początku sierpnia, a okazało się, że startowali ten stage one, etap był chyba na końcem września albo początkiem października, jakoś tak bardzo późno, więc tak jakby sam CrossFit Games nie wiedział, kiedy zawody się odbędą i oni cały czas je przekładali, także no ciężko było już mi
Jakby
brakuje mi słowa.
periodyzować jakoś w ogóle treningi, się przygotowywać na
Tak,
jakieś
tak jakby
konkretne.
no nie może być człowiek, nikt nie może być w szczytowej formie przez tyle miesięcy, więc ciężko było tak jakby wybrać ten pik, w którym się będzie na te zawody.
A właśnie, jak u ciebie to wygląda? No załóżmy, że nie ma COVID-u, co już trwa tak długo, że to ciężko sobie wyobrazić, ale załóżmy, że nie ma COVID-u, jest normalny sezon, wiadomo co kiedy jest. To ty masz przewidzianych w ciągu roku, w ciągu sezonu kilka takich pików, no bo oprócz gamesów szykujesz się też na jakieś tam różne zawody, które sobie zaplanowałaś. Czy raczej jest jeden pik na gamesy, a po drodze co się stanie, no to co będzie, to będzie. Jak to wygląda?
Więc mogę powiedzieć na przykładzie tego sezonu. Więc peak był na semifinals, które niestety też były online, ale jednak tak jakby ciężko było przewidzieć, czy ten etap będzie dosyć luźny, czy jednak będzie ciężko się dostać. Ciężko przewidzieć ze strukturą online, co się może powiedzieć. Także peak był na ten etap i oczywiście kolejny peak był na Gamesy. A na Rogue, w którym startowałam niedawno, nie były to planowane zawody, także peak też nie był zaplanowany na ten okres. To się dotyczy tak samo Dubaju. Tak jakby traktuję te dwie imprezy jako off-season, więc nie mogę być tak w szczytowej totalnie formie 3 razy do roku, czy nawet więcej, więc to
Ale wiesz,
jakby.
no, jeżeli tak mówisz i zajęłaś trzecie miejsce w zawodach, na których stałaś na podium obok kobiet, które łącznie zdobyły 6 czy 7 tytułów mistrzowskich, no to chyba niezły off-season. Dobrze, off-season ci służy, o tak, tak powiedzmy.
Nie
Ale
narzekam.
to jest jakiś taki, nie wiem, zbieg okoliczności, dużo spałaś i nie wiem, się relaksowałaś i to dzięki temu, czy. No bo skoro to jest off-season, to ja sobie to wyobrażam tak, że masz trochę więcej jakiegoś roztrenowania, mniej jakichś bardzo wysokich intensywności czy ciężarów, czy jak u ciebie off-season wygląda w takim razie?
Nie. Jeśli chodzi o off-season, to taki okres, o który, jak to opisujesz, miałam stricte po gamesach, czyli totalnie 4 tygodnie były. Ja
Na
nawet
razinki smażnik.
zalecenie trenera było: masz nie wchodzić, masz się nie pokazywać w boksie przez 4 tygodnie.
Ale
No ale
aż przez 4
oczywiście
tygodnie?
tak, 4 tygodnie po gamesach. Też było dla mnie ciężko to zrozumieć, bo to była w tym roku najdłuższa przerwa, jaką miałam od CrossFitu. Ale oczywiście ta przerwa to nie wyglądała dokładnie tak, jednak starałam się przemykać raz dziennie albo co drugi dzień do boksa na jakieś krótkie cardio na maszynach, albo nawet spędzać ten czas poza boksem aktywnie. Jak się trenuje tyle godzin dziennie, codziennie, to ciężko jednak dać sobie spokój na 4 tygodnie. Ale tak jak mówię, te 4 tygodnie były dosyć spokojne, bez stresu, jakiekolwiek zawody i trenowanie. Muszę powiedzieć, że powrót do boksa i do trenowania po tych 4 tygodniach był bardzo ciężki. Przez pierwszy tydzień wydawało mi się, że straciłam totalnie mój cały fitness i moja forma nigdy nie wróci i zaczynam od zera, ale po jakieś 1,5 tygodnia już było w miarę okej.
A miałeś zakwasy po tych pierwszych treningach
Oj
po tej
tak.
przerwie?
Oj tak. Powiedziałam sobie, nigdy nie będę więcej odpoczywać niż 2 dni.
Właśnie, bo czym się u ciebie, kiedy jesteś już tak normalnie, jakby w trybie treningowym, to czym się u ciebie przejawia zmęczenie? Bo podejrzewam, że tak normalnie zakwasów już nie miewasz na tym etapie wytrenowania. To jakoś pewnie bardzo rzadko się zdarza. Musiałabyś jakieś dziwne ćwiczenia zacząć robić, których normalnie nie robisz. To nie wiem, przegrywasz rano z kołderką walkę i zostajesz jednak w łóżku, czy w ogóle jest w tobie coś takiego, że czasami po prostu czujesz, że ci się nie chce, czy...
Nie bardzo. Znaczy, jeśli chodzi o zakwasy, to zakwasy też miewam. Nawet dzisiaj, wczoraj się obudziłam po początkowym treningu z kapturami po prostu zakwaszonymi, także dzisiejsze pływanie i wczorajszy trening był wyzwaniem, ale po rozgrzewce było w miarę okej. Jeśli chodzi o motywowanie się, żeby pójść do boksa i zrobić trening, raczej nie mam z tym problemu, bo tak jakby mam zaprogramowane, że to jest moja codzienna rutyna i po prostu nie ma opcji, żeby tego nie robić. I po prostu pomimo tego, że nie wiem, czasem wiadomo, mamy jakiś gorszy dzień albo coś, to i tak jest, tak bardzo to lubię robić i tak się swobodnie czuję w boksie i lubię tam spędzać czas, że po prostu wstaję i trenuję.
Wiesz co, bo tak pytam o to z tego względu, że zupełnie inaczej wygląda trenowanie na poziomie amatorskim, a zupełnie inaczej na poziomie wyczynowym, a w twoim przypadku no to już jest czysto poziom wyczynowy. Jesteś, podejrzewam, jedną, znaczy nie podejrzewam, wiem, jedną z niewielu osób w Polsce, znaczy no, na Majorce, ale z Polski, o których można powiedzieć śmiało i bez skrępowania, że jesteś zawodowym sportowcem, w sensie to no, ty nic innego nie robisz, nie, w kasie na Biedronce nie dorabiasz, tylko zajmujesz się, masz swoje tematy do ogarnięcia. I żeby trenować na takim poziomie, żeby stanąć na tym trzecim stopniu podium na Rogue Invitational, żeby zająć szóste miejsce w tym roku na Gamesach, no to nie jest takie trenowanie normalne. To jest pojebane trenowanie. To jest nienormalne trenowanie. I jeżeli ty mówisz, że tobie to sprawia... Bo ja to sobie wyobrażam tak, że... oczywiście, no każdy ma inaczej, ale ja to sobie wyobrażam tak, że okej, jesteś w stanie się jakby doprowadzić do takiego stanu, w sensie przejść te ileś kroków dalej poza granicę komfortu, jakkolwiek by to głupio nie brzmiało. Natomiast mówić, że to lubisz, to już mi trąci troszeczkę jakimś masochizmem delikatnym, bo podejrzewam, że twoje treningi często są na granicy, no przynajmniej częściej niż normalnie, tak, u takiego amatora, na granicy rzeczywiście twoich możliwości, a mimo wszystko to lubisz i wracasz do tego chętnie.
Jakby to wytłumaczyć, no wiadomo, nikt nie lubi cierpieć i nikt nie lubi tego stanu w trakcie treningu, gdzie po prostu wszystko boli i masz po prostu ochotę się zatrzymać i po prostu usiąść sobie i przerwać wszystko, co się dzieje dookoła, ale po prostu to uczucie takiego spełnienia i satysfakcji zaraz po treningu, to jest chyba takie uzależniające i to jest coś, co bardzo lubię. I po prostu sam fakt, że tak jak powiedziałeś, to jest tak jakby moja, czy tak jakby, to jest moja praca. I tak jak ludzie chodzą codziennie rano do biura i wychodzą po południu, tak samo ja wychodzę rano do boksa i wracam po południu i tak to wygląda.
Czyli to jest rzecz, która sprawia, w sensie to uzależnienie od tego poczucia spełnienia, to trochę rzecz, która sprawia, że do tego wracasz. A czy właśnie, no bo w trakcie, tak jak powiedziałaś, czyli jesteś jednak człowiekiem, przynajmniej w jakimś stopniu, też nie sprawia ci to do końca przyjemności, to co czujesz. Czy jest, nie wiem, stosujesz jakieś triki wizualizacji, nie wiem, myślisz o naleśnikach, o mamie, o czymkolwiek, kiedy tak bardzo cierpisz, to ci pomaga przez to przejść, czy to jest w jakiegoś rodzaju automat u ciebie po prostu, że po prostu się nie zatrzymujesz? Czy są jakieś rzeczy, które w trakcie cię motywują do tego, żeby się nie zatrzymać i lecieć dalej?
Myślę, że na tym etapie to jest trochę już automat i jak mam takie gorsze chwile, że naprawdę muszę się jakoś zmotywować wewnętrznie, to bardziej myślę o tym, że tak samo się będę czuła na zawodach i na arenie, jak się będę ścigać z innymi dziewczynami. Po prostu sobie wyobrażam to, że okej, żeby wygrać z innymi, muszę jednak tutaj wytrzymać dłużej w tym bólu i niby to jest takie proste, że okej, dobra, potraktuj trening, trenuj ciężej, a na zawodach będzie lżej i coś takiego, ale jednak to mi pomaga takie myślenie, więc...
A czy zgodzisz się ze stwierdzeniem, że od pewnego etapu, od pewnego poziomu sportowego, przynajmniej jeżeli chodzi o crossfit. To jest trochę tak, że od pewnego momentu walczy się już bardziej głową niż rzeczywiście ciałem. Zresztą no, ludzkie ciało ma swoje granice i o ile wiadomo, że jedni są silniejsi, drudzy szybsi i tak dalej, no to czy to nie jest tak, że po prostu od pewnego momentu to jest tylko, może nie tylko, ale to jest w dużej mierze konkurs na to, kto jest w stanie bardziej cierpieć i dłużej to wytrzymać?
Jak najbardziej. Na tym top poziomie myślę, że każdy jest w stanie robić, nie wiem, muscle upy, każdy jest w stanie zbiegać i robić wszystkie crossfitowe rzeczy i tak dalej. I po prostu kto jest w stanie zacisnąć zęby i robić to szybciej od innych i myślę, że ma duże znaczenie.
A mam do Ciebie też takie pytanie dotyczące właśnie tego, że no, Twoja kariera jest już w tej chwili jak najbardziej międzynarodowa. Jak bardzo cieszysz się z tego, że nazywasz się Gabriela Migała, a nie na przykład Grażyna Wolszczak? Bo jak sobie, wiesz, bo jak wyczytują Twoje imię i nazwisko, to nie mają większego problemu, ale tak się zastanawiałeś się kiedyś nad tym? Że w ogóle, czy masz w ogóle czas, bo ja mam często takie myśli, czokolwiek bym nie robił, czasami strasznie głupie myśli mi przychodzą do głowy. Na przykład stoisz na arenie, tam teraz właśnie nadrabiałem Rock Invitation, bo nie miałem czasu tego oglądać na bieżąco, więc oglądałem jakby po fakcie. No i tam jest ta piękna oprawa, że wy stoicie, was wyczytują, wychodzicie na te swoje miejsca. No ileś to tam trwa, pewnie ileś, właśnie jestem ciekaw, nie wiem, czy 2 minuty, czy 20 tam stoicie i czekacie, aż was w końcu wyczytają. Czy w takim momencie zaczynają się pojawiać jakieś głupie myśli, czy jesteś cały czas tak skoncentrowana na tym, co masz do wykonania, że nawet do końca do ciebie nie docierają takie rzeczy?
Przepraszam cię, teraz odleciałam na chwilę. Teraz mówiłeś o
Wiesz,
rodzaniu
ja
nagle.
mówię
Znaczy,
bardzo
jak
dużo,
się.
bardzo szybko i bez sensu, więc ja powtórzę jeszcze raz troszeczkę krócej, tak żeby było bardziej zrozumiałe. Chodzi mi, zacząłem żartem, bardzo słabym, więc nie będę go powtarzał. Natomiast chciałem cię zapytać o to, czy masz takie chwile jakiegoś rozkojarzenia, szczególnie właśnie na takich dużych zawodach, gdzie oprócz tego, że po prostu sobie wychodzi, znaczy no to tak troszeczkę teraz umniejszam, że po prostu sobie wychodzicie i ćwiczycie, ale że jest do tego jakaś oprawa, że tam musicie stać w określonym miejscu, ileś tam minut czekać, aż ktoś was wyczyta i pójść akurat określonym to i tak dalej, to trwa zawsze ileś tam czasu. Czy ty się w takich momentach w jakiś sposób rozkojarzasz, czy ci to przeszkadza w jakiś sposób, czy jakby zawsze pełne skupienie i nie wpływa to na ciebie w żaden sposób?
Myślę, że ten rok jest takim przełomowym rokiem, bo tak jakby na poprzednich zawodach byłam dosyć rozkojarzona i tak jakby, opowiedzmy, że na Gamesach wyczytują nas, biorą nas ze strefy rozgrzewki do tych boksów jakieś 10-15 minut przed tym, jak wychodzimy na arenę, więc to jest dosyć
Dużo.
sporo czasu. Więc jak stoimy w tych boksach, no to wiadomo, wszystkie dziewczyny są ustawione, każda się patrzy na osobę obok i różne myśli w tym momencie przechodzą przez głowę i po prostu w tym roku myślę, że byłam bardziej skupiona i tak jakby nie wpływało to na mnie negatywnie. Ale nie wiem, czy kojarzysz ostatni workout na rogu. Finałowy. To były takie interwały, że było heavy rope, snatche, sandbag i to były takie sprinty. I to było dosyć słabe moim zdaniem, jeśli chodzi o organizację, ponieważ top 5 dziewczyn tak jakby ominęło pierwszą
Tak,
rundę
nie
i
miały
startowały
pierwszego.
tak. I od czasu, kiedy byłyśmy w stanie dźwignąć ostatni ciężar na strefie rozgrzewkowej, do czasu, kiedy weszliśmy na arenę, minęło 25 minut, prawie pół godziny.
No to cała wieczność tak
I
na dobrą sprawę.
tak, i chyba widziałam gdzieś jakiś post i porównanie czasów. I tak naprawdę czasy tej naszej top 5 po tych 30 minutach były dużo wolniejsze niż druga runda dla tych dziewczyn, które tak jakby miały szansę się rozgrzać tak jakby
Znaczy
pierwszą
miały
rundą.
okazję dotknąć tej sztangi tam parę minut, ileś tam minut wcześniej.
Dokładnie, dokładnie. Więc to nie było do końca dobrze przemyślane. Oczywiście fajne było show dla widzów i tak dalej, ale były dosyć długie przerwy pomiędzy hitami,
A
także
właśnie
to może być
nie
ciężkie.
uważasz, że troszeczkę. Znaczy, ja rozumiem, z czego to się bierze. No, bierze się to z tego, żeby ten sport był możliwie jak najbardziej popularny, przynosił jak najwięcej pieniędzy, jak najwięcej osób się nim interesowało i tak dalej. Ale czy troszeczkę za bardzo CrossFit nie idzie właśnie w show i myślenie o widzach, co się odbija trochę na zawodnikach, właśnie chociażby z punktu widzenia tego, o czym mówisz, tak? Że mamy wymyślone show, żeby to ładnie wyglądało, a to, że zawodniczki czekają 20-30 minut, to jest tam, poradzą sobie, tak? Mają być na tyle sprawni, żeby sobie z tym poradzić. Czy ty to w jakiś sposób dostrzegasz, nie wiem, myślałaś o tym?
Znaczy, to jest kolejna taka rzecz, na którą nie mam wpływu, więc też staram się bardzo nie martwić o to, ale oczywiście zauważyłam niektóre workouty, że są nie za bardzo przemyślane, jeśli chodzi o zawodników i jak oni się będą czuć w trakcie, ale w sumie jak się patrzy na niektóre workouty z Gamesów, jak choćby nawet maraton na wiośle, w 2018. No nie było to za bardzo widowiskowe show, a jednak dobry test, dobry dla zawodników, więc niekoniecznie zawsze to jest show i
A
tak
o których
dalej.
workoutach myślisz? Bo powiedziałeś, że sama dostrzegasz to, że nie zawsze są one przemyślane jakby właśnie z punktu widzenia zawodników. To jesteś w stanie podać przykład takiego workoutu, który według ciebie był pod tym względem źle zaplanowany?
Mogę podać trochę przykładów z tegorocznych Gamesów. Nawet nie chodzi o sam fakt, jak workout był zaprogramowany, ale co się działo pomiędzy eventami. Nie pamiętam dokładnie, który to był dzień, ale to był chyba piątek, więc piątek dalej był dniem, gdzie 40 zawodników startowało dalej przed cięciami. I to był workout z cleanami i z bieganiem pomiędzy. I Dave Castro źle przemyślał time cap i dwa hity facetów, mężczyźni nie byli w stanie skończyć tego workoutu. Więc chyba kobietom dodał mi 1 minutę, do time capu, przez co wszystko się opóźniło później z harmonogramem. A kolejny event po tych cleanach był Handstand Obstacle Course. Także pierwszy hit mężczyzn nie miał czasu, żeby się rozgrzać. Mieliśmy odprawę na strefie rozgrzewkowej i pierwszy hit mężczyzn od razu miał call za 5 minut, ustawiamy się
No tam w tych boksach,
w
w tej
tych
strefie
boksach.
oczekiwania.
A kolejny hit mężczyzn już miał rozstawione normalnie schodki, paraletki i tak dalej, więc oni się już byli w stanie rozgrzać na strefie rozgrzewkowej. A jednak no punkty, no
No tak.
hit pierwszy mężczyzn z kolejnymi hitami mężczyzn rywalizuje ze sobą, więc to było mega nie fair i mega słabe, ale.
Powiem ci, że zrobiłaś mi ogromny prezent tą informacją. Nie miałem pojęcia, że tak było. Posłuchajcie, moi drodzy, wszyscy, którzy będą tam, gdzie jestem sędzią głównym, mi narzekać, że jakieś zmiany są wprowadzane na ostatnią chwilę. To się zdarza nawet na Gamesach. Więc bardzo ci dziękuję, Gabi, bo poprawiłaś mi bardzo humor tym.
Proszę
Bardzo dziękuję. A ogólnie z perspektywy tego, no bo to nie były twoje pierwsze Gamesy, jesteś, można powiedzieć, weteranką tych zawodów. Z perspektywy tego, jak odczułaś, przeżyłaś te swoje pierwsze Gamesy jeszcze jako nastolatka w kategorii teensów i teraz te ostatnie, jaką największą różnicę odczułaś pomiędzy tym, co czułaś będąc tam? Czy w ogóle była jakaś różnica?
Znaczy, zacznijmy od tego, że tak jakby te gamesy w tym roku traktuję jako takie prawdziwe gamesy i cała ta, że tak powiem, nie wiem. No te gamesy, tak jakby to były moje czwarte gamesy, ale nie traktuję to jako czwarte games, tylko jako moje pierwsze gamesy. Ponieważ wszystkie zmiany i wszystkie cięcia i tak dalej, które były w poprzednich latach, trochę tak jakby wykluczają bycie na gamesach, że tak powiem. Bo w 2016 to były moje pierwsze gamesy, ale jako nastolatka, to jeszcze było w Carson w Kalifornii. I chyba największa różnica pomiędzy tamtymi gamesami a tymi jest mój mindset Po prostu byłam chyba tak zaskoczona, że w 2016 roku się dostałam, że całe to przeżycie i bycie tam było już po prostu dla mnie taką jedną wielką wygraną i co by się nie stało, czy skończę ostatnia, czy pierwsza, czy nie wiem, czy odpadnę po trzech workoutach i tak będę szczęśliwa, że tam jestem. A w tym roku no nie byłam przygotowana na to, że odpadnę albo będę na ostatnim miejscu. Byłam przygotowana na to, że jadę tam walczyć i nie będę zadowolona z byle jakiego miejsca. Także chyba to była taka największa różnica.
A czy miałaś jakieś miejsce w głowie, które chciałaś, na przykład, że plan A to jest być tam powyżej jakiegoś tam miejsca. Miałaś coś takiego w głowie? Bo powiedziałaś dosyć, wiesz, to ogólnikowo, że byle jakie miejsce mnie nie usatysfakcjonuje. No dobra, czyli będziesz zadowolona z 12, 8, 6, które zajęłaś wyżej, jak miałaś jakiś taki plan?
Nie miałam konkretnego jednego miejsca, ale miałam coś takiego z tyłu w głowie, że top 10 byłoby super. I w trakcie weekendu, jak gdzieś tam cały czas się spinałam do góry, spinałam do góry, ktoś mi uświadomił, w ogóle tak jakby nie zwracałam większej uwagi na leaderboarda, tylko po prostu starałam się skupić na workoutach, które mam przed sobą. I gdzieś tam ktoś chyba zadał mi pytanie na jednym z jakiś vloger, czy wywiad, czy no nieważne. Uświadomił mnie, że jestem teraz na 5. miejscu i tam mam 13 czy 17 punktów straty do 3. miejsca. I to był ostatni dzień po porannym workaucie, gdzie zajęłam 2. miejsce. I zostały tylko 2 workouty do końca Gamesów. Także w tym momencie nagle zaczęłam zwracać uwagę na leaderboarda. Oczywiście sprawdziłam na telefonie, kto jest przede mną, kto jest za mną, jaka jest różnica punktów i tak dalej. Oczywiście nie byłam w stanie, nie miałam kontroli, jakie workouty się pojawią, bo w tej chwili jeszcze nie wiedzieliśmy workoutów. Także byliśmy w drodze do Koloseum, gdzie Dave miał przedstawić nam kolejne workouty. Kolejny workout to był freehandstand push-ups i ciężkie ciągi, martwe ciągi. No i ciężko było przewidzieć, jak mi to pójdzie, bo gdzieś tam niby czasami bawiłam się na rozgrzewce i próbowałam robić to ćwiczenie, ale no, chyba się nikt na tym nic za bardzo nie skupiał. Finał mi się bardzo spodobał, jeśli chodzi o. Były tam czyste bary, wiosło i wykroki. Także finał był super. No niestety, handstand push-ups, freehandstand push-ups. Nie podeszło mi za bardzo i straciłam dosyć punktów, a dziewczyny, które były przede mną, Annie i Kristin Holte, zajęły pierwsze i drugie miejsce w tym workaucie, także niestety punktowo się nie potoczyło to za dobrze dla mnie, więc później już była tak naprawdę walka o to, żeby się utrzymać na 5. miejscu. Ale tak jak mówię.
A czy właśnie, bo ja chyba cały czas mówię, czekaj, bo to w końcu które miejsce zajęłeś, bo ja chyba coś tutaj popieprzyłem, coś źle powiedziałem.
Szóste.
Szóste, nie,
Szóste.
dobrze, okej, dobra,
Mhm,
bo teraz zrozumiałem,
tak.
że piąte, dobra.
Mhm.
A czy to, że właśnie tego ostatniego dnia zaczęłaś zwracać uwagę? Bo wcześniej, znaczy ja też to do końca nie wierzę, bo ja to często słyszę od zawodników, nie, ja w trakcie tam, no nie wiem, może ja siebie stawiam w tym miejscu, bo ja bym pewnie jakby analizował, miał Excela rozpiętego gdzieś tam i bym wszystko liczył cały czas, ale jakoś tak mi się nie do końca wierzy, żeby tak na to nie patrzeć, ale dobra, załóżmy, że wam wierzę wszystkim.
A to wyczekaj, może mogę ci wytłumaczyć, o
Dobrze,
co mi chodzi z tym.
dobrze.
Chodzi mi o to, że okej, wiem, na którym jestem miejscu, ale za bardzo nie analizuję tej tabelki, czyli nie sprawdzam, kto jest za mną, ile punktów, kto jest przede mną i tak dalej, tylko tak mniej więcej patrzę, okej, dzisiaj jestem, teraz jestem na 5. miejscu, czy tam jestem na 10., okej, super, jedziemy dalej. Bardziej
Rozumiem.
po tym, jak się dowiedziałam, że mam tam 13 punktów, 17 punktów do trzeciego, to wtedy zobaczyłam, okej, chyba nie wiadomo, kiedy będę tak blisko podium na Gamesach, więc zobaczmy, co się tam dzieje na tabelce.
Okej, dobra, to po pierwsze wierzę ci, w to ci wierzę. Po drugie, czy uważasz, że to, że właśnie w tym momencie się spojrzałaś i zaczęłaś już analizować, także tam tyle punktów, ta osoba jest przede mną, ta za mną i tak dalej, to ci mogło pomóc albo przeszkodzić? Właśnie, że zwróciłaś na to uwagę? Zastanawiałaś się nad tym
Ciężko,
później?
tak, zastanawiałam się nad tym, ale ciężko mi powiedzieć, ponieważ ten workout z freehandstand push-ups był bardzo ciężki, jeśli chodzi o ruch, że to był nowy ruch, który się pojawił. Po prostu wydaje mi się, że to nawet nie chodzi o to, że tabelka mi namieszała w głowie i nie byłam w stanie się skupić, tylko bardziej po prostu nie rozpracowałam, nie udało mi się rozpracować tego ruchu na rozgrzewce, na strefie rozgrzewkowej i po prostu poległam na tym niestety.
Wiesz, to pojawiło się pytanie, teraz tylko powiem od kogo, bo to się pojawiło pytanie od kogoś, to wypadałoby powiedzieć od kogo. Nawet dwie osoby o to nawet pytały. Bardzo podobne pytanie, więc ja je połączę ze sobą. Ludzie mają takie niki na Instagramie, ja to muszę czytać później. Czekaj. Waszta Nerada 8 pyta, dlaczego wybrałaś obecnego trenera, a Dresowy pyta, jaki był powód zmiany trenera. Ja bym się chciał jeszcze nad tym nadpisać. Bo a propos też tego, co ty teraz powiedziałaś o tych free handstand push-ups i tak dalej, bo ja mam wrażenie, że im dalej w las, im tam kolejne sezony sobie mijają, to jest takie, no w ogóle zawsze jest takie zgadywanie, ciekawe co Dave Castro teraz wymyśli, nie? Ciekawe jaki będzie workout, jakieś tam rebusy wrzuca, wszyscy się zastanawiają, co tam nowego wymyślił Dave Castro i czy ta zmiana trenera była związana też z tym, że właśnie teraz przynajmniej częściowo ta część sezonu przygotowawcza związana jest z tym, że trzeba właśnie próbować trochę nowych rzeczy, które niekoniecznie wcześniej były na gamesach, ale mogą się pojawić i w związku z tym jest potrzebny może inny trener, który na takie rzeczy inaczej patrzy, czy w ogóle ta powód tej zmiany jest zupełnie inny?
Raczej nie. Powiedzmy, że mam taką radę dla wszystkich, którzy próbują po prostu odgadnąć, co Dave przedstawi nowego na Gamesach. A już mówię, zaczęłam
Przestańcie.
po angielsku. Myślę, że po prostu bardzo ciężko przewidzieć i już dawno się poddałam z próbowaniem takich przewidywanek. A jeśli chodzi o zmianę trenera, to bardziej nie chodzi o samo programowanie, bo wydaje mi się, że jak się jest już na jakimś poziomie i po prostu wykonuje się pracę i ma się rozpisany plan, to chcąc nie chcąc ten progres gdzieś tam będzie, albo będzie cały czas podtrzymanie formy. Moja zmiana była bardziej spowodowana tym, że wiedziałam, że tutaj na Majorce będę miała tak jakby osoby, które żyją i trenują tak jak ja, że nie będę sama w Krakowie osobą, która po prostu żyje tylko i wyłącznie z CrossFitu, jest zawodnikiem i jej życie polega na jedzeniu, trenowaniu, spaniu, regeneracji i tak dalej. Tylko jednak jak tutaj się przeprowadzę, będę miała więcej osób takich jak ja, które mnie rozumieją i po prostu to środowisko dookoła mnie będzie bardziej skierowane na taki tryb życia. I jednak okej, wiem jak to brzmi, Majorka, super wyspa, wakacyjna, imprezy i tak dalej, jest super dużo rzeczy do zrobienia, ale naprawdę tak jakby żyję w takim boksie otoczona takimi osobami jak ja i naprawdę nie mam żadnych dystrakcji.
Tak, mi też uciekło to słowo po polsce z głowy, wiemy o co ci chodzi. Że
Dystraction?
nic. Wiem,
Rozproszeń?
tak, tak, ci nic się nie rozprasza. O, tak,
Tak.
tak.
Już w jakiś Polish English używam.
Ponglish, ponglish zawsze chodzi.
Ponglish.
Ponglish. No nie
No,
przejmuj
ale
się.
wiesz,
Ja
o co mi chodzi.
siedząc w Polsce mam czasami ponglish i się
No.
zastanawiam i mi łatwiej po angielsku jest coś powiedzieć, więc się nie przejmuj tym. Wiesz co, ja mam, bo pytań do ciebie od ludzi było bardzo dużo. Bardzo dużo.
Okej, bardzo się cieszę.
Z 30 parę, jak nie 40. Wszystkich zadawać nie będę, bo ja mam sam do ciebie swoje rzeczy, z którymi chcę o tym pogadać. Natomiast wybrałem sobie też kilka takich, na które nigdy w życiu bym nie wpadł, żeby ci je zadać. I nie mam pojęcia, o co komuś chodziło, jak je zadawał. Mam dwa pytania od jednej pani, Miss Physics. Jedno nie wiem, dlaczego ona zadaje te pytania, od razu mówię. W sensie ja tylko jestem posłańcem.
Okej.
Zadaję pytanie, co myślisz o byciu w związku ze swoim trenerem?
Nie wiem, czy to jest
Nie
dobre pytanie dla mnie.
ja nie wiem, ja tylko jestem. Tak mnie zaintrygowało to pytanie, że postanowiłem je zadać.
Okej, to wytłumaczę. Ja nie jestem chyba najlepszą osobą, żeby odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie mam doświadczenia w tym temacie. Ale jestem osobą, która zna, znaczy mój trener obecny Jego dziewczyna jest moją, jak to się
Partnerką
powiedzieć po
treningową?
polsku, partnerką treningową i na co dzień widzę ich, jak wygląda ich relacja, która jest dość skomplikowana. Także nie wiem, czy to jest najlepszy pomysł. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł, jak obie strony są w stanie tak jakby oddzielić swoje role. Czyli po prostu jak trener i zawodniczka są w boksie i są w stanie rozdzielić rolę dziewczyna, chłopak, trener, zawodniczka, to okej, okay, super. Myślę, że Shane i Tia
Właśnie
są bardzo
chciałem
dobrym,
powiedzieć, że
tak.
to do nich jest idealne
To
pytanie.
jest dokładnie. Myślę, że oni bardzo dobrze sobie radzą z tym. Jednak ja tutaj mam inny przykład i może to być
Ale
niektóre
widzisz,
dni są
świetnie, ale świetnie
ciężko
sobie z tym
ogarniać.
pytaniem poradziłaś. Myślę,
A,
że to była
dziękuję.
bardzo dobra odpowiedź. Myślę, że po prostu ktoś był bardzo ciekawy twojej perspektywy na tą sprawę. I od razu też bardzo dobre pytanie od tej samej osoby, od Miss Physics. Czy lepiej być silnym, ale wolnym, czy szybkim, ale słabym?
Jeszcze raz,
Czy
silnym.
lepiej być silnym, ale wolnym, czy
Okej.
szybkim, ale słabym? Czyli jesteś albo jak Usain Bolt, albo jak Hallvard Bjørnson.
Ojejku, nie wiem.
Znaczy najlepiej to być szybkim i silnym, no ale
No dokładnie. Też nie
być jak
mam.
McFraser.
Nie, chyba po prostu trzeba się zastanowić, co jest, nad czym jest łatwiej pracować, co jesteś w stanie szybciej tak jakby nadgonić. Czy
Wiesz co,
łatwiej jest zbudować siłę, czy.
Tak już zupełnie serio nadbudowując nad tym pytaniem, bo śmiechy chichy, ale rzeczywiście jest tak, że no jedne osoby mają większy problem tam powiedzmy z cardio, a inne z siłą, tak? Że jedne są naturalnie silne, ale no niekoniecznie są w stanie zrobić 5000 burpeesów, a ktoś inny odwrotnie zupełnie. Ty jesteś wszechstronną zawodniczką, gdyby tak nie było, to byś nie zajmowała takich miejsc, jakie zajmujesz. Natomiast gdybyś musiała wskazać swoją największą słabość. Ja nie mówię o konkretnym ćwiczeniu, tylko tak właśnie takich bardziej szerszym rozumowaniu, to co by to było? Taka rzecz, nad którą najwięcej musisz pracować.
Pulling gymnastic, czyli wszystkie podciągnięcia
To mamy ze sobą coś
możliwe.
wspólnego. Znaczy nasz poziom sportowy jest zupełnie różny, natomiast pod tym względem jesteśmy bardzo podobni. To nie dokładnie to samo.
Tak, to jest coś, na co naprawdę muszę się dużo czasu poświęcić. Powiedzmy, że jeśli chodzi o ciężary i strongman i takie ciężkie rzeczy, pomimo tego, że ostatnio zrobiłam taki test, że trochę zeszłam z objętości, jeśli chodzi o ciężary i takie ciężkie rzeczy, i skupiłam się jeszcze więcej, jeszcze bardziej na gimnastyce. I po prostu, tak jakby moje PR-y i tak dalej w ciężarach dalej są na tym samym poziomie. Czyli fajnie, bo pomimo tego, że zeszłam z objętości treningowej, ciężarowej, liczby moje, no, jak to powiedzieć, już się gubię, no, nie
No,
pogorszyłam się,
twoje wyniki się nie
tak,
pogarszają. Twoje wyniki w
dokładnie, w
tym zakresie
mojej, tak
pogorszają.
jakby mocnej stronie się nie pogorszyłam, a moja słaba strona idzie cały czas do góry, więc myślę, że znalazłam taką fajną, taki fajny balans.
Super. Czy są rzeczy. Inaczej, zadam najpierw pytanie bardzo ogólne. Co cię motywuje najbardziej na twojej pracy? Bo to jest twoja praca, tak? Ale to nie jest taka praca, że ją musisz wykonywać, mogłabyś robić coś tam innego. To jest praca, którą sobie troszeczkę wybrałaś, troszeczkę ona wybrała ciebie, ale co cię motywuje do niej najbardziej?
Chyba taka ciekawość, gdzie jest mój limit? Tak jakby jak dobra jestem w stanie być, jak daleko mogę zajść w tym sporcie. To jest chyba dla mnie takie najbardziej motywujące.
Czyli jakby motywujesz się, można powiedzieć, wewnętrznie, samą siebie stawiasz sobie
Tak.
za jakiś tam. Porównujesz się sama do siebie w pewnym sensie, tak? A nie masz takich momentów, że masz taką motywację trochę zewnętrzną, że na przykład widzisz, jakaś dziewczyna robi coś tam, no kurwa, muszę lepiej zrobić coś. Znaczy, masz jakieś takie nawet momenty, czy w trakcie zawodów, nawet nie mówię tak na co dzień, ale nawet w trakcie zawodów, czy. nie włączać się coś takiego.
Może nawet nie tak, że muszę zrobić coś lepiej od niej albo coś takiego, tylko po prostu chyba to uczucie wygrania czegoś i bycia najlepszym w czymś, to trwa dosłownie sekundę, jak się coś wygra, ale to jest tak uzależniające uczucie i tak motywujące do powtórzenia czegoś, tego samego, że no, ciężko strasznie jest to opisać.
To brzmi trochę jak uzależnienie od jakiegoś narkotyku.
Można, powiedzmy, że chyba to jest trochę lepsze uzależnienie, ale,
no tak, tak, tak,
ale
tak, tak.
Podobnie działa, mi się wydaje.
Mechanizm jest podobny. Czekaj, jakieś zobaczymy jeszcze pytanko od ludzi. O, to jest pytanie, na które bym w życiu nie wpadł, żeby ci zadać. Nigdy w życiu bym o tym nie pomyślał. Więc bardzo dziękuję pani Donatachm. Dziękuję wam za tę nazwę na Instagramie. Donatachm pyta, czy crossfit odbija się na twoich mięśniach dna miednicy?
Nie zastanawiam się nad tym za bardzo.
Okej. W życiu bym nie wpadł na to, żeby ci zadać takie pytanie, natomiast jak to przeczytałem, to aż się zdziwiłem.
Nie, też jestem bardzo zaskoczona tym pytaniem.
Znaczy, nie zastanawiałeś się nad tym nawet do tej pory?
Nie za bardzo.
Kurczę. Może warto by się było w takim razie zastanowić, bo może to jest coś ważnego. Znaczy, ja tak troszeczkę pół żartem, pół serio mówię, ale rzeczywiście jest coś takiego, że jeżeli chodzi o duże ciężary, znaczy jest taki stereotyp, tak? Że kobiety nie powinny robić tego czy tamtego. Ja nie wiem, na ile on jest prawdziwy, bo się nie znam, jakby no, nie jestem specjalistą w tym zakresie. Ale rozumiem, że you're fine, everything's okay.
Tak, wszystko jest dobrze, nie było żadnych kontuzji i mam i odpukać. Myślę, że klucz do tego wszystkiego jest to robić wszystko z techniką i być cierpliwym i tak dalej. No, i jest w stanie się uniknąć.
Wiesz co, właśnie a propos cierpliwości, jest taka jedna rzecz, którą chciałem cię zapytać, bo też słuchając właśnie tego podcastu, co mówiłem, że tam ten Europe is coming. A propos tego, co tam powiedziałaś, bo ja patrząc z zewnątrz, my się znamy, bo się poznaliśmy tamte, nie wiem, 5 lat temu mniej więcej, 4-5 lat temu. Ale to nie jest tak, że utrzymujemy ze sobą nie wiadomo jaki kontakt, nie zwierzasz mi się, w sensie nie wiem tak naprawdę za bardzo co u ciebie, w sensie prywatnie, więc jestem jak najbardziej zewnętrznym obserwatorem twojej kariery, widzę to co wszyscy inni, tylko tyle co tam widzę na Instagramie, powiedzmy czy tam zobaczę na YouTubie i z mojej perspektywy zewnętrznego obserwatora twoja kariera wygląda po prostu jak no wymarzona kariera. Młoda dziewczyna w wieku 17 lat już pojechała na Gamesy, zajęła trzecie miejsce. Potem z roku na rok jej forma, no może nie skokowo, ale bardzo wyraźnie idzie w górę. Teraz po tak naprawdę zaledwie tych tam 5-6 latach, 5 latach od pierwszych Gamesów zajęłaś już 6 miejsce. A no jest masa zawodników, którzy startują na Gamesach od 2011-2012 roku i w życiu do top 10 nie weszli, a są co roku na Gamesach na przykład, nie? Więc jakby z mojej perspektywy tego zewnętrznego obserwatora, to troszeczkę wygląda tak, że jesteś po prostu no, jakąś na niezbaczalnej drodze do tego, żeby w końcu na tym podium i wcale nie wykluczone, że na najwyższym jego stopniu stanąć. Natomiast ty w tym podcaście powiedziałaś, że no i tak powoli, z roku na rok, tak, no ważne, że w dobrym kierunku. Troszeczkę to brzmiało tak, jakbyś sama do końca nie zdawała sobie sprawy z tego, jak tak naprawdę szybko twoja forma idzie w górę i twoja kariera się rozwija. Ty tak tego nie postrzegasz, że to jest szybko?
Znaczy powiedzmy tak, że rok za rokiem dosyć szybko mi leci, ponieważ jednak całe to trenowanie, zawody i tak dalej sprawiają, że wszystko tak dosyć szybko idzie, ale jak patrzę na moją karierę, to jednak wydaje mi się, że to dosyć idzie powoli. Tak jakby patrzę na inne dziewczyny, które też gdzieś tam zaczęły startować ze mną albo były na pewnym poziomie i one bardzo podskoczyły z roku na rok tabeli i tak dalej. I bardzo się do tego porównuję, że ja jednak dobra, widzę ten progres, cały czas jest tam gdzieś tam w górę, bardzo powoli. Ale on nie wygląda
z tym
tak.
Z tym bardzo powoli to naprawdę przesadzasz moim zdaniem.
A może też mi się tak wydaje, bo no bo też muszę jednak podkreślić, że na mojej drodze miałam dużo, kilka takich sporych rozczarowań. I no pierwszym takim rozczarowaniem to był rok 2017. 17 to jest rok po tym, jak byłam trzecia na Gamesach w nastolatkach. I wtedy, w tym roku nawet nie zakwalifikowałam się na regionalsy w Europie. Bo to był przełomowy rok, gdzie z nastolatek przeszłam do kategorii kobiet. I po prostu ten poziom był za duży. Znaczy, musiałam bardzo przenieść. Znaczy, musiałam...
Rozumiem, że jakby skok pomiędzy sprawnością topową w tej kategorii nastolatków a jakby do dorosłych był po prostu był duży.
Tak, dokładnie. I
wychodząc z progu, mówiąc nomenklaturą skoków narciarskich, wychodząc z progu potknęłaś się, tak? Troszeczkę.
Dokładnie. I po prostu po tym, po jak się skończyło Open, to był jeszcze rok, ostatni rok w liceum, to był rok, kiedy pisałam maturę. To zaczęły się takie myśli, okej, czy naprawdę CrossFit to jest sport dla mnie. Nawet nie dostałam się na regionalsy, co teraz, może powinnam przestać. Generalnie stwierdziłam, no dobra, napiszę maturę, skupię się na szkole, skończę szkołę. Skończyłam szkołę i to był ten okres, gdzie wakacje były trochę dłuższe, no bo po maturze już tak jakby były wakacje, więc zamiast 2 miesięcy nagle były 3 czy tam 4 nawet. No i co Gabrysia zrobiło? Przez ten cały czas siedziałam w boksie całe dnie, trenowałam i nagle po prostu zobaczyłam, jak moje życie kiedyś może wyglądać z bycia tylko i wyłącznie zawodnikiem i po prostu zakochałam się w tym trybie życia i stwierdziłam, że okej, daję sobie jeszcze jedną szansę. I tak, Open 2018 to był ostatni rok regionalsów. Dostałam się na regionalsy, ale kolejne rozczarowanie, bo zajęłam 6. miejsce w regionie, a 5 zawodniczek dostało awans
na Gamesy.
Tak, na Gamesy. Więc znowu pytania, okej, jestem beznadziejna, czy to jest na pewno sport dla mnie, co teraz? Miałam tam pewnie jest jakiś tydzień, dwa przerwy na przemyślenia i tak dalej. No i stwierdziłam, dobra, nie poddaję się, próbujemy dalej. 2019. Ciężki rok, to jest rok tych pełnych zmian i to był pierwszy rok, gdzie w kraju się dostawało
wszyscy
od razu
defitest,
na Gamesy.
Tak. Wszystkie defiteści jechali na Gamesy. No, tam po
czyli okazało
się,
tak,
było...
dokładnie było po prostu przerażająca liczba zawodników na Gamesach i chyba po kilka tygodni przed Gamesami CrossFit Games ogłosiło, że są cięcia. Po każdym evencie, czy tam po 2 eventach są cięcia. I kolejne rozczarowanie. Nie przeszłam pierwszej rundy na Gamesach, moich pierwszych dorosłych Gamesach, więc kolejne wielkie rozczarowanie i zwątpienie w siebie i we wszystko, co robię. Ale jakoś czułam, że to nie jest, że dalej się nie mogę poddać, jestem na tych Gamesach i za bardzo nie traktuję tego przeżycia jako Gamesy i za bardzo nie mogę tego zaliczyć jako bycie na Gamesach, więc po prostu stwierdziłam, nie, no muszę jeszcze raz spróbować.
Ta faza żałoby nazywa się negacja.
Dokładnie. 2020, ciężki rok dla wszystkich, nie wiadomo, jedna wielka nie wiadomo, co się stanie w sezonie. Kwalifikacje na Games już miałam przed pandemią, no i ogłosili, że Games będą online. Więc kolejne Gamesy, których nie mogłam zaliczyć do prawdziwych Gamesów, więc jedziemy dalej. No i 2021, wszystko w miarę wróciło do normy i jesteśmy tutaj. Zobaczymy, co dalej. Na
Wiesz
pewno
co,
nie mam
ja...
żadnych.
No, mów, mów.
Nie mam na pewno żadnych. Czy to jest chyba taki fajny rok, że wreszcie nie mam żadnego, nie czuję rozczarowania i nie jestem zawiedziona sobą, tylko właśnie odwrotnie. Czuję, że okej, zmierzam w dobrym kierunku, nabrałam trochę więcej pewności siebie i tak jakby po raz pierwszy czuję, że należę do tych topowych dziewczyn i tak.
Wiesz, nawet było o to pytanie od kogoś, tylko chyba go sobie nie zapisałem, więc niestety nie powiem. Chociaż może mam to zapisane, zaraz sprawdzę szybko. Właśnie było takie pytanie dotyczące tego, kiedy i czy w ogóle był taki moment, poczułaś. O, jest, mam. Matka Kwiatków. To przynajmniej da się łatwo przeczytać tą nazwę. Matka Kwiatków pyta.
Podoba mi się.
Kiedy poczułaś, że jesteś w pierwszej lidze, pierwsze, drugie gamesy, czy jeszcze tego nie czujesz? Czyli poczułaś to teraz, po tych ostatnich gamesach, tak? Po tym szóstym miejscu. Ale to ze względu na zajęte miejsce, czy na to, że to była normalna forma gamesów i w normalny sposób mogłaś się jakby całościowo sprawdzić?
Chyba kilka czynników się na to złożyło. Właśnie a propos tego, że wreszcie tak jakby wystartowałam w całych gamesach, zrobiłam wszystkie workouty z gamesów, 15 workoutów, miejsce i sam fakt, że w kilku workoutach zajęłam naprawdę wysokie miejsce. Że miałam dwa drugie miejsca, jedno trzecie, czwarte, bardzo dużo miejsc top 10. Tam wiadomo, zdarzyły się trochę słabsze eventy, ale przynajmniej pokazało mi to, nad czym muszę popracować. Ale chyba tak naprawdę tą pewność siebie, której szukałam przez taki długi czas, dopiero zdobyłam teraz na tych zawodach na Rogue'u w Teksasie. I sam fakt, jak wszyscy dookoła mnie tak jakby odbierali. Dalej jestem bardziej tą dziewczyną z Europy, której nikt
Do końca nie wie, o co chodzi.
nie pokazuje, nie zna i tak dalej, ale tak
O
jakby
nie,
teraz.
teraz na Invitational, jak oglądałem, to sporo o tobie mówili. Sporo o tobie
Tak
mówili i to
samo,
było też bardzo przyjemne,
tak.
no.
I właśnie zmierzam do tego, że to jest pierwszy raz, kiedy faktycznie tak jakby zobaczyłam, że zostałam zauważona
Zauważona.
nawet przez fanów. I to było też specjalne, bo zaczepiali mnie ludzie tak jakby ze Stanów, czyli nie ludzie z Europy, tak jakby prosili mnie o zdjęcia. Chyba w ogóle ludziom się bardzo z Teksasu podobało, że w pierwszym evencie wystartowałam z koszulką. Z koszulką z koledżu z Teksasu, nawet
A,
nie wiedziałam,
to
co to.
lokalnego koledżu jakiegoś,
Tak.
tak.
I napis był Olga Snow Breaks. I po prostu ludzie by pokochali, że jakiś tam mały szczegół dla ludzi z Teksasu. Więc zwróciłam tym uwagę i myślę, że potem też mnie polubili.
Ale to,
Więc
to, to...
to mi
Nie,
też właśnie
mów.
dodało takiej pewności siebie, że. Dobra, wiem, że no nie powinnam raczej zwracać uwagi, co się dzieje dookoła mnie i nie powinno mnie to tam kosztować żadnej uwagi i tak dalej, ale no dodaję to jednak takiej pewności siebie i czuję, że faktycznie okej, ludzie mi zauważają, faktycznie to jest miejsce, gdzie czuję się pewnie, gdzie należę. Nawet też zawodniczki i zawodnicy i staff i wszyscy też zaczęli mnie traktować inaczej.
W sensie, że nie jako przypadkowa osoba,
Także
że sprawdzają ci za każdym razem przepustkę, czy na pewno powinna stać w tym miejscu, w którym stoisz,
tak, że
tylko że już.
przepraszam, nazwisko,
Tak.
kto?
Tylko że już wiedzieli, a to ta dziewczyna, co startuje, Gabrysia, no dobra.
Tak,
Tutaj
tak.
proszę, w prawo. Okej, czyli w twoim przypadku to była bardziej kwestia trochę do takiego uznania w środowisku, troszeczkę, tak? Takiego,
Trochę tak.
że nie jesteś osobą anonimową, że nie czujesz się osobą. Może nie z przypadku, to nie jest dobre określenie. Nie jesteś takim świeżakiem, który się dopiero pojawił, tylko że już jesteś w tym sporcie w tej chwili, już cię tam
Ja
znają.
tak chyba potrzebowałam trochę takiego uznania w środowisku i tak dalej, bo jestem dosyć skromną i cichą osobą z natury i dosyć nieśmiałą, także myślę, że to, co zauważyłam teraz w Teksasie, dodało mi naprawdę, potrzebowałam bardzo tego.
Super. No ja się bardzo cieszę, że to w takim razie dostałaś, bo jak najbardziej na to zasłużyłaś.
Dziękuję bardzo.
Masz numer Anifori z Dotir? Pytam w imieniu kolegi.
Nie
Skoro
mam,
stały się razem na podium.
Ale dziewczyny mnie zaczęły obserwować na Instagramie, także w świecie crossfitowym dziewczyn takie rzeczy znaczą bardzo dużo. Tyle mogę powiedzieć.
Ja ci powiem, że to w każdym świecie znaczyło bardzo dużo, że to
relacje,
jest...
relacje między zawodniczkami są bardziej skomplikowane niż między zawodnikami.
Naprawdę?
Tak powiem. O tak.
No, możesz, please elaborate.
No bo przecież...
Na tyle, na ile możesz, rzeczywiście.
Powiedzmy tak, że po prostu dziewczyny z natury się zachowują tak, że jak któraś nie lubi, no to nie powie jej tego wprost w twarz, tylko będzie jednak udawać, albo też po prostu najlepszy przykład. Na rozgrzewce, jeśli chodzi, jak się dziewczyny rozgrzewają przed eventem, atmosfera jest po prostu taka grobowa cisza. Wszyscy po prostu są tak skupieni, żadnych żarcików i tak dalej. Ale jak faceci się rozgrzewają, to są po prostu jakieś głupie żarty, śmiechy, chichy i tak dalej. Jest taka luźniejsza atmosfera. Także...
To strasznie mnie tym zaskoczyłaś, bo by się wydawało, że to właśnie mężczyźni są bardziej, wiesz, poczucie konkurencji, potrzeba konkurowania ze sobą, porównywania rozmiarów, części ciała pewnych, a to wychodzi na to, że przynajmniej jeżeli chodzi o crossfit, to dziewczyny no, w pewnym sensie poważniej do tego podchodzą.
Tak, ale też muszę powiedzieć, że na rogu była dużo bardziej luźna atmosfera niż na gamesach, jeśli chodzi o zawodników między sobą. Znaczy wciąż, wiadomo, przed eventami było to skupienie i tak dalej, ale naprawdę ludzie faktycznie podchodzili do tego jako off-season competition, nie tak jak gamesy.
No tak, bo tutaj też zupełnie charakter jest inny, tutaj nie było żadnych kwalifikacji. Tutaj na dobrą sprawę organizator twierdzi, dobra, chcemy zobaczyć, co ta osoba jest w stanie zrobić, więc też, ale też z drugiej strony no też trzeba coś wcześniej zaprezentować, żeby w ogóle zostać zaproszonym, co z kolei oznacza, że wszyscy, którzy tam jadą, coś sobą reprezentują, że tam już kompletnie nie ma, chociaż właśnie też nie wiem, jak ty to czujesz, czy w takiej sytuacji mamy do czynienia bardziej z sytuacją, że tam nie ma nikogo z przypadku, no bo trzeba było w jakiś sposób tą swoją formę pokazać wcześniej. Czy raczej kwalifikacje są tutaj lepsze?
To jest dosyć ciężkie, bo jeśli chodzi... dobra. Bo powiedzmy, że Rogue i Dubaj to są i Lollapalooza to są takie trzy największe imprezy off-season, gdzie ludzie mają najlepszą okazję na zarobienie dosyć dużych pieniędzy. I na trzy imprezy, dwie z nich są na zaproszenia. Więc moim zdaniem nie jest to do końca fair dla innych zawodników, że nie są w stanie się zakwalifikować na tę imprezę. Powiedzmy, że mieli coś się stało, byli chorzy albo mieli kontuzję na Open. To tak samo, tak jakby mają cały rok pozamiatany, bo nie dostaną zaproszenia na największe imprezy. Chociaż z drugiej strony, okej, Rogue, no to powiedzmy, że miał tam jakąś zasadę i kierował się finiszami na gamesach. I tym, że... I zaprasza oczywiście zawodników, którzy są sponsorowani przez Roga. W tym jest... Podaję przykład Samanthy Briggs, bo ona skończyła poza top 20, ale jest zawodnikiem Rogue, więc dostała zaproszenie. Ale z kolei jest taka impreza Dubaj, na tylko i wyłącznie zaproszenia. I kto dostał pierwsze zaproszenie? Ricky Gerard, który nie zaprezentował się najlepiej w poprzednich latach, a dostał jako pierwsze zaproszenie. Więc moim zdaniem to nie jest fair w stosunku do innych zawodników, którzy zasługują na to zaproszenie dużo bardziej.
W sumie przez ostatnie 4 lata nie za bardzo miał okazję nawet się zaprezentować jako zawodnik, no bo był dla tych, którzy nie do końca ogarniają, bo to już jakiś czas temu było. On został zdyskwalifikowany po tym, jak 4 lata temu na Gamesach miał pozytywny wynik testu antydopingowego, no i na 4 lata nie mógł startować w żadnej oficjalnej imprezie. Więc no nie miał kiedy przez 4 ostatnie lata pokazać, że hej, jestem w formie, no bo tak nie bardzo... Jak? To nawet nie wiedziałem, że on jako pierwszy dostał. Ale po co to wiadomo?
Może,
po to, żeby teraz wszyscy będą mówili o tym i wiesz, i bardziej się interesowali wynikami i tak dalej, i tak dalej. No.
Może nawet nie, że jako pierwszy dostał zaproszenie, bo mi się wydaje, że po prostu wszystkie zaproszenia poszły tego samego dnia, tylko bardziej on był tak jakby przedstawiony jako pierwszy postęp na Dubaj
okay.
na
Że oni
Instagramie
jako
globalnie.
pierwszym powiedomili, że ta osoba została
Dokładnie,
zaproszona.
dokładnie tak. I trochę z tego, co się orientuję, bo pewnie ludzie tak do końca nie wiedzą, jak to trochę wyglądało z tymi zaproszeniami na Dubaj. Więc była jakaś tam pierwsza pula zawodników, którzy dostali zaproszenie, ale większość z nich odmówiła, bo wydaje mi się, że powodem jest tego, że bardzo dużo zawodników będzie startowało w styczniu na Lollapaloozie. I ci zawodnicy, którzy są w większości ze Stanów, no to bardziej im się po prostu opłaca przygotować się na Lollapaloozę, gdzie jest
Tak.
większa nagroda i po prostu jest
Ale
bliżej.
to jest logistycznie, nie? Nie
I
trzeba zmieniać
logistycznie,
strefy
dokładnie.
czasowej o 10 godzin, czy tam o ileś.
Dokładnie. I tak jakby, jak teraz się patrzy na osoby, które zostały zaproszone, to widać, że nie ma tam żadnej struktury zaproszeń. Te osoby są bardzo przypadkowe. I co gdzieś tam usłyszałam, okazało się, że zaproszenie dostawało się po znajomości trochę. Czyli jakiś tam sponsor szepnął organizatorom, hej, chcemy naszego zawodnika tu. Ktoś tam jest dobrym znajomym tego, więc zaprosimy tego, zaprosimy tam. I trochę jak się patrzy na tych zawodników, trochę jest to w przypadku i dlatego mówię, że nie jest to do końca fair wobec innych zawodników, którzy nie mieli szansy zrobić kwalifikacji i faktycznie zasłużyć na to zaproszenie. Powiedzmy, inna sprawa by było, jakby było powiedziane, ok, 10 zawodników zapraszamy z Gamesów, top 10 z Gamesów powiem. No to ok, no to jest jakaś
Tak,
reguła.
a reszta kwalifikacje, że.
Dokładnie, jakby po prostu nam przedstawili jakieś zasady zapraszania ludzi, to by było fair i tak dalej.
Bo
Więc
na rogu też wszyscy byli zaproszeni, nie? Nie było żadnych kwalifikacji w ogóle. Wszyscy byli
nie.
zaproszeni.
Znaczy w tym roku, bo z tego co się
Bo kiedyś
orientuję,
właśnie
dwa
chyba było
lata
jakoś to
temu,
mieszane.
tak, chyba zapraszali top 10 z Gamesów i później robili 10 osób kwalifikacje, coś takiego. A w tym roku po prostu 20 zaproszeń zrobili.
Okej.
Także.
Zresztą ja cię jeszcze muszę pociągnąć za język, bo to jest bardzo ciekawą rzecz, żeś tutaj zaczęła z tymi napięciami wśród zawodniczek. Jakieś gorące ploteczki musisz po prostu teraz sprzedać. Wiesz, możesz nie rzucać nazwiskami, bo wiadomo, że no niekoniecznie byś tego chciała, ale tak zupełnie serio, bo jak się ogląda takie eventy, no to tam wiadomo, tam skończy jedna osoba, druga, trzecia, dany event. My tam sobie dziewczyny czy chłopaki zbijają piątkę. No i czasami ta piątka to jest po prostu, wiesz, miśka tam praktycznie ze sobą, wiesz, przybijają, tulą się i tak dalej. A czasami jak się zbija tą piątkę, to trochę wygląda tak, że no dobra, zbiłem piątkę z nią, no to z nią też muszę, bo kamery są i w ogóle, nie? I czy miałaś w ogóle takie czasami wrażenie właśnie, że ta zbita z tobą piątka to jest taka nieprawdziwa, taka czwórka w sumie była, nie piątka.
No pewnie, że tak. No, nikt nie lubi przegrywać. Nikt nie lubi przegrywać. Także
Ohoho.
te emocje zwłaszcza po workaucie są dosyć mocne, więc no tak jak mówisz, no, z każdej strony ludzie patrzą, więc trzeba zachować się profesjonalnie. Ale jeśli chodzi o jakieś kłótnie, wielkie kłótnie w szatni albo na strefie rozgrzewkowej, nie było czegoś takiego. Także przepraszam, że
Bardziej zimny,
rozczarowałam.
przeszywający wzrok niż
Dokładnie.
otwarte
Gdzieś
jakieś.
tam omawianie za plecami, czy coś na pewno, na pewno, na pewno, ale muszę cię rozczarować, nie mam do ciebie żadnych
Wiesz co,
gorących.
i tak sprzedałaś, wiesz, taki kawałek informacji, że tak jestem bardzo szczęśliwy, że się czegoś takiego dowiedziałem. Bardzo mnie naprawdę zaskoczyłaś tym, że to, przynajmniej z twojej perspektywy, tak to wygląda, że właśnie to wśród dziewczyn, a nie wśród facetów się tą konkurencję bardziej odczuwa.
Nie, na każdych zawodach, jak po prostu zawsze chyba najbardziej poważna i straszna nawet atmosfera jest chyba przed finałowym eventem. Jak już jest dookoła, jest bardzo mało zawodników, jest tylko tam top 10, tam top 5 i po prostu nikt do siebie nic nie mówi, jest taka po prostu wszyscy na siebie patrzą takim złowrogim spojrzeniem. Także.
Wiesz co, a jeszcze też chciałem wrócić do tego, w jaki sposób opisywałaś swoją karierę, przebieg swojej kariery. że tak ci nie wyszło, że czy ja się do tego nadaję, że takie myśli miałeś, tak? Czy ja się w ogóle do tego nadaję, czy sobie nie darować, i tak dalej. Czy ty. Ty ogólnie niewiele postujesz, w sensie twoje social media, jak się ogląda, to jest takie trochę. To jest biznes taki, w sumie, wiesz, tam nie ma, że tam. Nie wiem, nie kręcisz TikToków, jak tańczysz, czy śpiewasz, czy coś takiego, tylko po prostu tam z treningów takie, no taki profil zawodniczy, profesjonalny profil zawodniczy. Natomiast czy ty w związku z takimi przemyśleniami, jakie ty miałeś, czy ty w związku z tym, że w internecie bardzo miłe rzeczy na swój temat można przeczytać, czy ty czytałeś, żeby ktoś w taki sposób o tobie mówił? Czy to tylko i wyłącznie po twojej stronie się takie przemyślenia pojawiały, czy ja się do tego nadaję i tak dalej?
Nie spotkałam się raczej z takimi złymi rzeczami.
I to może być
Czasami.
znak, że tak naprawdę jest dobrze i tylko tak sobie troszeczkę niesprawiedliwie pomyślałaś na swój temat.
Mam nadzieję, że to tylko moje takie przemyślenia.
A wiesz co, bo też było jedno pytanie, też powiązane troszeczkę z tym, o czym teraz powiedziałem. Muszę je znaleźć. To jest pytanie od osoby, od pani, która ma nick Przystanie. Pytanie od Przystanie. Czy trenując CrossFit spotyka się z komentarzami na temat wyglądu, siły, tutaj cudzysłów, niekobiecości i czy czuje, że w sporcie jest jakiś szklany sufit dla kobiet?
Na tym etapie, na której jestem, naprawdę nie przejmuję się kompletnie niczym, bo tak jak powiedziałeś wcześniej, już ty mnie też postrzegasz jako zawodnika i ja też się postrzegam jako zawodnika, jako sportowca, także moje ciało to jest takie moje narzędzie pracy i po prostu tak to traktuję. Wiadomo, no, na samym początku CrossFitu, jak zaczęłam trenować więcej, podnosić ciężary, oczywiście miałam te chwile słabości i no, widziałam, że moja sylwetka bardzo się zmienia i staje się bardziej umięśniona. No i nie będę tego ukrywać, no, miałam takie wątpliwości i w pewnym momencie przestraszyłam się tego i zadałam sobie pytanie, czy to jest coś, co na pewno mi się podoba i czy chcę iść tą drogą. Zwłaszcza, że to było jak miałam 16-17 lat, więc byłam wciąż nastolatką, chodziłam do liceum. Raczej ludzie w moim środowisku wyglądali inaczej. Nikt nie trenował czegoś tak na poważnie i no i zwracałam na siebie uwagę, wiadomo. Miałam tam jakieś komentarze i tak dalej, ale one były bardziej niezłośliwie i nie tak. Nie czułam się, że jestem gnębiona czy coś, tylko bardziej to było takie żartobliwie, że o Gabi, coś tam zrobi ze mną przysiad, albo to tak koledzy mnie zaczepiali na przykład. No to ojej, haha, hihi, gdzieś tam się śmiałam, ale gdzieś tam przeszkadzało mi to, że. Ale tak jak mówię, no na jakimś tam, w pewnym stopniu po prostu przestałam zwracać na to uwagę i aż zaczęło mi się podobać i zaczęłam podziwiać to, ile moje ciało jest w stanie zrobić i jak jestem w stanie, ile jestem w stanie nowych rzeczy, niesamowitych rzeczy zrobić, które inna osoba nie jest w stanie zrobić. Także bardziej, nie wiem, czy to jest satysfakcjonująca
Mnie jak
odpowiedź.
najbardziej, nie mam pojęcia, czy osobę zadającą pytanie, ale mnie jak najbardziej. Ja to w ogóle myślę, że takie przyczepianie się, że tam, no, za szerokie bary, powiedzmy, tak? To jest takie samo, jakby stanąć przed bolidem Formuły 1 i powiedzieć, za szerokie koła, wiesz? No, znaczy, no, są takie są potrzebne i w sensie to jest efekt tego, co po prostu jest potrzebne do tego, żeby osiągnąć sukces. Ja też. Znaczy, ja nigdy nie byłem jakoś szczególnie uprzedzony w ogóle co do kształtów, jakie ludzie mają. Natomiast bardzo się perspektywa zmienia na to, kto jak wygląda, jak jest zbudowany, w momencie, kiedy samemu się jakąś daną dyscyplinę zacznie po prostu uprawiać. Więc mi też się dosyć mocno zmieniła perspektywa na to, w jaki sposób wygląda, cudzysłów, normalna budowa ciała. W sensie, że te ramy normalności budowy ciała mi się po prostu znacząco poszerzyły. Większość komentarzy w tym zakresie pochodzi od osób z małymi penisami, więc to też nie ma co się moim zdaniem jakoś wybitnie tym przejmować. Ale Fajnie, że o tym mówisz w taki otwarty sposób, bo na pewno jest sporo dziewczyn, w sensie każdy, kto trenował w boksie, nawet nie, ja nie mówię, że zawodniczo, tylko w ogóle, kto trenował w boksie, był pewnie świadkiem przynajmniej raz w życiu takiej rozmowy, że tam trener mówi, nie no weź tam, to jest martwy ciąg, tak, to może nie pustą sztangą, tylko tam no coś by się przydało na nią założyć. No nie, nie, bo tam nie chcę urosnąć, nie, mówi to dziewczyna, która waży powiedzmy tam 45-50 kilo, no i to też nie jest takie proste, że wiesz, raz dotknie sztangi i nagle obudzi się rano, będzie wyglądał jak pudzian, to nie działa w taki sposób. Ale to właśnie wynika z tego, że te ramy normalności są moim zdaniem troszeczkę za wąskie u niektórych i fajnie jest o tym mówić, żeby to ludziom troszeczkę poszerzyć.
I też ludzie sobie muszą kobiety szczególnie muszą sobie zdać tego sprawę, że zawodniczki CrossFit trenują po kilka godzin dziennie. To nie jest tak, że my chodzimy na grupę do boksa na 40-50 minut, robimy łoda 10 minut, 15 i nagle nasze ciało się tak szybko i bardzo zmienia. Tak jak mówisz, jak sobie wezmę to 35 kilo na deadlift na jeden workout, to nic mi się wydaje, że tylko same dobre rzeczy się mogą zdarzyć.
Ja w takich sytuacjach mówię tak, posłuchajcie, ja trenuję od 8 lat, nie widać, więc nie bójcie się. Więc nie bójcie się, możecie trenować. To naprawdę, to trzeba naprawdę robić to z głową dużo i się do tego bardzo, bardzo w zasadzie od tabelki w Excelu odżywiać, żeby tego rodzaju efekty w ogóle uzyskać. O tym żeśmy w zasadzie za dużo nie mówili. Ty masz jakiś, nie wiem, paleo, keto, dieta wojownika, samuraja, jakieś takie rzeczy, czy po prostu pilnujesz, żeby się nie obiadać pączkami i tyle, jak u ciebie odżywianie wygląda? Bardzo musisz tego pilnować, czy po prostu w granicach zdrowego rozsądku się odżywiać?
Mam swoje spersonalizowane makro, że tak powiem. Mam trenera, z którym pracuję online i po prostu na bieżąco się komunikujemy i zmieniamy kaloryczność. Zmieniamy kaloryczność tylko wtedy, jak mam jakiś event, czyli powiedzmy przed zawodami, czy tam przed gamesami, kilka tygodni przed, trening jeszcze bardziej się staje intensywny. No to wiadomo, kaloryczność też się musi zmieniać, albo w ciągu zawodów też wymieniamy wiadomości, co i jak, ile i tak dalej. No jestem typem osoby, która jednak musi mieć te makro rozpisane i w miarę muszę ważyć i mierzyć i tak dalej, ponieważ ja łatwo przybieram na wadze. Czyli jakbym po prostu się zapomniała i stwierdziła, dobra, idę by feel i zobaczymy, co będzie. Myślę, że...
To byś dopiero poczuła wtedy.
Myślę, że bym poczuła te kilogramy. Ale na przykład ciekawa rzecz, bo po gamesach, jak miałam te 4 tygodnie przerwy, gdzie tam okazjonalnie robiłam jakieś cardio i tak dalej, myślałam, że byłam przygotowana na to, że okej, w tym czasie na pewno przytyję trochę, bo to był czas, gdzie odpoczywałam nie tylko i wyłącznie od treningu, ale też od diety i od całego stresu związanego z życiem zawodnika. Czyli chodzenie spać o tam 12 w nocy też było dopuszczalne, więc było super. Nieważne, zmierzam do tego, że myślałam, że przybędzie mi kilka kilo przez ten okres, ale tak naprawdę nie miałam w ogóle apetytu. Podejrzewam, że to było spowodowane tym, że było lato, było też upalnie, gorąco i nie spalałam tyle
mniej
kalorii.
Mniej się ruszałaś, mniej
Dokładnie.
Się
spalałaś. Więc tak naprawdę przez ten okres jeszcze schudłam. Więc nie najgorsze zaskoczenie. Tak.
A wiesz co, bo wspomniałaś coś o spaniu, to w sensie, że tak normalnie ty to masz, że musisz o 10 czy tam nie wiem, o którejś tam wieczorem, w sensie z zegarkiem masz dosłownie wymierzone godziny spania, bo jeżeli ty się nie zajmujesz niczym innym, w sensie no właśnie nie chodzisz do biura i tak dalej, no to teoretycznie mogłoby być tak, że mogłabyś sobie tryb dnia ustawić w taki sposób, że jak tak lubisz, to chodzisz powiedzmy nie wiem, o 12 czy o 1 w nocy, tyle tylko, że wtedy śpisz do 9 albo do 10 i dopiero zabierasz się za robotę, ale to mimo wszystko masz to w jakiś sposób ustrukturyzowane, spanie również?
Ja jestem osobą, która bardzo lubi mieć swoją rutynę i lubię, że każdy dzień wygląda tak samo albo w miarę tak samo. Oczywiście nie chodzę spać z zegarkiem w ręce, ale mam powiedziane że okej, po 10, tam 10:15 to jest czas, żeby powoli się kierować w stronę łóżka i próbować zasnąć. Jakby między tam 9 a 9:30, tam między 9 a 10 jestem w stanie, staram się przyjeżdżać do boksa i zaczynać moją pierwszą sesję, także fajnie było spać te kilka godzin tam do 8 rano.
A w związku z tym, że właśnie lubisz mieć tak wszystko poukładane, ustrukturyzowane, zaplanowane, z drugiej strony jesteś no, profesjonalną zawodniczką, profesjonalną w sensie takim, że to jest twój sposób na życie też, tak? Nie tylko chodzi o wyniki, ale też o to, że to jest po prostu twoja praca. To czy w twoim życiu jest dużo i czy w ogóle jest miejsce na głupoty? W sensie, wiesz, no nie wiem,
Stresuje go fotę.
tańce, wiesz, chodzisz na dancing na przykład, albo nie wiem, łowisz ryby, nie wiem, no masz jakieś hobby, które jest totalnie niezwiązane. Właśnie takie na odstresowanie może trochę, nie wiem, grasz w Call of Duty, cokolwiek.
Ja głupie rzeczy. Raczej, jakby to
No nie wstydź
wytłumaczyć.
się.
Nawet chodzi o to, że takie życie towarzyskie i życie poza boksem na tym poziomie trenowania staje się bardzo skomplikowane. I niestety w większości przypadków odmawiam wszystkiego i wszystkim. Czyli jeśli chodzi. Jest jakaś fajne zgrupowanie, moi znajomi wychodzą sobie w sobotę wieczorem do restauracji na fajną kolację, ale powiedzmy wychodzą do restauracji o godzinie 8, 8:30, bo tutaj tak Hiszpanie jedzą. Ja jednak muszę niestety podziękować, ponieważ wiem, że na następny dzień muszę się obudzić o 8 rano i iść na trening i tak dalej. I ta moja rutyna jednak musi zostać zachowana. Ale no nie jest tak, że żyję jak zakonnica i tak dalej, że kompletnie nic nie robię. Po prostu muszę znaleźć taki balans i powiedzmy, jak coś nie koliduje z moim programem treningowym i swoim trybem życia, no to wiadomo, spotykam gdzieś, bardzo lubię wychodzić w dni, kiedy mam rest day, ze znajomymi na śniadanie, na jakąś kawę, czytać książkę na plaży i tak dalej, więc jednak gdzieś tam przyjemności sobie znajduję w ciągu tygodnia, tylko wiadomo, pierwsze pytanie, jakie sobie zadaję, czy to wpłynie negatywnie na trening kolejnego dnia, czy to się odbije negatywnie na moich wynikach i tak dalej.
A czy jest coś w takim razie, czego ci może brakuje w związku z takim trybem życia?
No, czasami brakuje mi takiej swobody, że zawsze sobie muszę zadać to pytanie, czy wpłynie to negatywnie na mój trening. Właśnie czasami brakuje takiej swobody, że po prostu wyjdźmy sobie ze znajomymi na tą kolację i dobra, wrócę o 12, nic się nie stanie.
Czyli z jednej strony lubisz mieć wszystko poukładane, ale z drugiej strony czasami chciałbyś od tego
Czasem
troszeczkę
panie,
uwolnić
tak.
może. Okej. Wiesz co, było też, tego na pewno nie zapisałem, kto to zadawał to pytanie, ale padło pytanie o to, jak widzisz swoją przyszłość po karierze zawodniczej. No ty tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o swoją karierę zawodniczą, to jesteś bardziej na początku niż na jej końcu, mimo tego, że już od paru lat startujesz. Więc nie wiem, czy się w ogóle nad tym w jakikolwiek sposób zastanawiałaś, czy to jest dla ciebie tak odległe, że...
Szczerze, gdzieś tam z tyłu głowy powoli się zaczynają, pojawiają się takie pytania, ale jeszcze tego nie rozpracowałam. Zdaję sobie sprawę, że 23 lata do 30 już naprawdę jest blisko i gdzieś tam, no nie wiadomo, kariera sportowca jest bardzo ryzykowną karierą i różne się rzeczy mogą wydarzyć po drodze, więc warto mieć gdzieś tam plan B. Więc dlatego próbuję rozpracować i próbuję pomyśleć, co będzie po tym, ale tak jak mówię, jeszcze na to nie
Ale
wpadłam.
masz w ogóle jakąś taką myśl, której po prostu nie chcesz jeszcze na razie zdradzać, czy jej w ogóle nie ma jeszcze na
Nie,
razie? Nie ma, ona.
jeszcze nie mam.
Okej,
Jeszcze nie mam.
okej, okej. Jeszcze chciałem Cię zapytać w kontekście trenerów. Właśnie, bo ja mówię bardzo dużo i chaotycznie, za co Cię bardzo przepraszam. Staram się panować nad tą rozmową, którą z Tobą prowadzę. Czasami mi to słabo idzie, wiem o tym. Natomiast wydaje mi się, że w związku z tym, że w bardzo chaotyczny sposób zadaję pytania, to chyba do końca nie odpowiedziałeś na te pytanie dotyczące, dlaczego zmieniłaś trenera. Bo chyba tak trochę dookoła o tym pogadaliśmy, nie? Dlaczego nastąpiła ta zmiana trenera na Johna?
No to powiedziałam, że bardziej otoczenie, środowisko i to, co John był mi w stanie zaoferować, jeśli chodzi o trening partnerów i
Racja, tak.
I sfokusowane otoczenie. To była taka główna zmiana.
Ale on jest twoim takim trenerem, powiedzmy, przygotowania po prostu takiego motorycznego, wydolnościowego i tak dalej. A masz jakiś sztab innych osób, bo mówisz, że masz jeszcze jakiegoś dietetyka, masz jeszcze, nie wiem, masz ludzi od wszystkiego, swojego gościa, który ci tam jakiegoś fizjo, czy nie wiem, od mentalnego przygotowania kogoś, czy kogoś od biegania zupełnie oddzielnie, czy to jest jakby, czy to jest tylko ten jeden trener John, który cię przygotowuje z każdej strony?
John jest osobą, która rozpisuje mi program głównie crossfitowy w boksie i jest ze mną na zawodach i jest takim moim głównym trenerem, ale też mam osobnych trenerów. Mam, tak jak miałam, mam dietetyka, z którym pracuję chyba 2 lata. I niedawno zaczęłam rozmawiać z mindset coachem. To jest coś nowego, nad czym pracuję, także jeszcze zobaczę, czy to jest to, czego mi brakowało, czy będą same pozytywne rzeczy, czy może to nie jest do końca coś, co czuję, więc zobaczymy. Mam trenera po gamesach, wreszcie zaczęłam pracować oficjalnie z trenerem pływania, pływam 2 razy w tygodniu, więc jestem mega podekscytowana tym i fajnie, że Dubaj na 99% będzie miało pływanie, także fajnie się będzie sprawdzić. I to było na tyle.
Okay. A właśnie jeżeli chodzi o przygotowanie mentalne, to zdecydowałaś się na współpracę z kimś właśnie z tego względu, że trochę czułaś, że ci czegoś brakuje w kwestii przygotowania tak ogólnie, czy bardziej tak dla testu, dobra, tak dla świętego spokoju wezmę tam z tym kimś, popracuję trochę, żeby zobaczyć, czy tego potrzebuję. Czy czułaś, że może rzeczywiście ci czegoś brakuje w tej materii?
Czasem miałam tak, że czułam, że nie mam za bardzo z kim porozmawiać na pewne tematy. I brakowało mi takiej osoby, która jest tak jakby z zewnątrz, która nie jest, która może popatrzeć na pewne rzeczy z innej perspektywy, więc fajnie było taką osobę znaleźć. I po drugie, bardzo długo zwlekałam z tą decyzją, ponieważ do tego czasu wydawało mi się, że tak jakby wszystko mam dobrze poukładane, jeśli chodzi o mindset i na zawodach, i bałam się cokolwiek ruszać, bo bałam się, że okej, zacznę rozmawiać z kimś nowym i ta osoba poprzestawia mi nie w dobrym kierunku wszystko i nagle się pogorszy, ale pracuję już z tą osobą miesiąc, więc to jest dosyć świeże, ale wydaje mi się, że idzie to w dobrym kierunku. Także okay, zobaczymy.
Super. Gabrysiu, mam do ciebie ostatnie pytanie na koniec. Nie, przedostatnie. Jeszcze mam takie jedno pytanko. Ostatnio ci się często zdarza właśnie, czy w jakieś podcasty, wywiady, wizyty w zakładach pracy, tego rodzaju rzeczy robić? W sensie więcej takich, wiesz, że ludzie cię o coś pytają i musisz odpowiadać na te pytania? Częściej ci się to zdarza ostatnio?
No trochę podcastów się więcej zdarza. Na niektóre też czasami muszę odmawiać pewnych rzeczy, bo nie czuję się swobodnie. Też ciężko mi się wysławiać po angielsku.
Moim zdaniem, ja słyszałem tylko jeden twój podcast po angielsku i wyszedł naprawdę super. Nie musisz się niczego obawiać.
Ja dziękuję bardzo.
To popatrz, teraz po polsku ze mną rozmawiałaś i ci za 2 czy 3 razy jakiegoś słowa zabrakło.
Nawet mi nie mów. To jest tak mega dziwne uczucie, bo tak jakby praktycznie cały czas zaczynam myśleć po angielsku, bo no jedynym sposobem, żebym się porozumiewała tutaj z ludźmi, to jest po angielsku, więc praktycznie 24-godzinne mówię po angielsku, więc teraz mi się wysłowić po polsku jest ciężko. Najpierw
Ale
zapominam słów i tak dalej, więc
dobrze,
trochę
nie przejmuj się.
straszne.
Ja mówię cały czas po polsku, na 90% czasu mówię po polsku i czasami też mi po polsku słowa uciekają. I mi żona. Posłuchaj, słowo mi uciekło. Te takie, ona, krzesło. Tak, krzesło, wiesz, tego rodzaju rzeczy mi uciekają. Więc naprawdę, absolutnie się nie przejmuj. W takim razie teraz ostatnie pytanie. Czy jest może jakieś pytanie, którego ci nikt do tej pory nie zadał, a na które chciałabyś odpowiedzieć? Właśnie może w związku z tymi zmianami, w tym jak ty postrzegasz swoją karierę właśnie po tych ostatnich dwóch występach, czy czegokolwiek innego. Czy może właśnie jest coś, o czym jakiś aspekt czy twojego życia, czy kariery, o które ci nigdy nikt nie zapytał, ale o którym myślisz, że warto by było wspomnieć?
Myślę. Nie wiem. Myślę, że poruszyliśmy dosyć dużo tematów. Fajnie było tak jakby porozmawiać z tobą po polsku, tak jakby fajnie, mam nadzieję, że dużo osób posłucha naszej rozmowy i będzie w stanie tak jakby rozumieć pewne rzeczy, bo tak jak mi się wydaje, że odkąd się przeprowadziłam, ciężej mi jest trochę dojść do polskiej publiczności. Także fajnie, tak jakby moje
Już ja zadam,
przemyślenia.
wpuszczę odłamkowy na CrossFit Polska i tam wiesz, wszyscy cię zobaczą. Będą mieli okazję na pewno
Super.
do tego. Super, super. Bardzo ci dziękuję za twój czas, za świetną rozmowę. Przynajmniej z twojej strony, bo ja jak zawsze gadam od rzeczy, ale ty sobie poradziłaś świetnie. Więc
To
bardzo
też
ci
nie
dziękuję.
najgorzej, nie najgorzej.
Tak? O, to dziękuję. Życzę ci jeszcze większych sukcesów niż do tej pory i gratuluję dotychczasowych.
Super, dziękuję bardzo.
Dzięki. Dzięki wielkie, dziękujemy wam za uwagę. Hejka. Kochani, chciałbym niniejszym wam pogratulować. Przesłuchaliście, tudzież obejrzeliście cały podcast. Wspaniale, dziękuję wam bardzo. Zostawcie lajka, komentarz, udostępnijcie, jeżeli wam się podobało. Bardzo pomoże mi to w rozwoju mojego podcastu. Natomiast zbliżają się święta. Może macie ochotę obdarować kogoś wyjątkowego. Może tym wyjątkowym kimś jestem ja. Wtedy możecie wejść też na patronite.pl/panmareł i zostać jednym z patronów mojego podcastu. A tymczasem chciałbym podziękować dotychczasowym moim kochanym, wielkim, wspaniałym patronom, czyli m.in. Marcinowi Snorackiemu, Arturowi Krzymińskiemu, Przemkowi Mijalowi, Karolinie Woźniak, Pawłowi Wojciechowskiemu, Andrzejowi Czajewskiemu, Markowi Filipkowi, Dawidowi Ziółkowi, Dawidowi Mochnarowi, Elżbiecie Ziółkowskiej, Marysi Ogierman, Kubie Maryjanowskiemu i Wadejmowi Wieczorkowi. Kochani, bardzo wam dziękuję, pozdrawiam, życzę wszystkiego dobrego i żegnam. Cześć!